Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dzisiejszy świat coraz dotkliwiej doświadcza braku wiary, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej.
Za miesiąc odbędzie się w Watykanie konsystorz, na którym papież mianuje 6 nowych kardynałów.
Synod biskupów w grupach językowych opracowuje poprawki propozycji końcowych.
24 października witają Państwa księża Leszek Gęsiak
i Tadeusz Cieślak.
Pomimo postępu i wielkich osiągnięć nauki i techniki, świat nie staje się bardziej ludzki, pokojowy i braterski. Ludziom coraz bardziej brakuje dziś tego, co daje wiara chrześcijańska. Pewności wynikającej z zaufania kochającemu Bogu, który podtrzymuje świat i moje życie, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Papież wyjaśniał dziś, czym jest wiara. Tak jego katechezę streszczono po polsku.
Ojciec Święty podjął refleksję na temat sensu wiary w dzisiejszych czasach, w których nauka i technika otwierają horyzonty, jakie jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić. Stwierdził, że właśnie teraz jest konieczna odnowiona edukacja do wiary, która owszem obejmowałaby świadomość prawd i zbawczych wydarzeń, ale przede wszystkim rodziłaby się z prawdziwego spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Uzasadniając to twierdzenie, papież zauważył, że mimo wielu oznak dobra, szerzy się wokół nas pustynia duchowa. Potrzebujemy nie tylko chleba, ale także miłości, nadziei, trwałych fundamentów dla autentycznego i pełnego życia, nawet pośród ciemności, trudności i codziennych problemów.
Benedykt XVI zauważył, że do wiary uzdalnia człowieka sam Bóg, dając mu łaskę i niezbędne dary ducha. Chrześcijanie ze swej strony muszą jednak głosić Ewangelię, powiedział papież.
Codziennie jednak widzimy wokół nas, że wielu pozostaje obojętnych lub wręcz odrzuca to, co głosimy. W Ewangelii świętego Marka zmartwychwstały wypowiada twarde słowa. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Pragnę was zachęcić do refleksji nad tymi słowami. Ufność w działanie Ducha Świętego powinna na zawsze skłaniać, abyśmy szli i głosili Ewangelię, z odwagą świadczyli o naszej wierze. Może się to spotkać z pozytywnym przyjęciem daru wiary, ale istnieje też ryzyko, że Ewangelia zostanie odrzucona. To odrzucenie nie powinno nas zniechęcać. Jako chrześcijanie jesteśmy świadectwem żyznej gleby. Nasza wiara, pomimo swych ograniczeń, pokazuje, że istnieje dobra gleba, na której Słowo Boże wydaje obfite owoce. Cała historia Kościoła ze wszystkimi jego problemami pokazuje, że istnieje żyzna gleba i dobre ziarno, które przynosi owoc.
W słowie do Polaków Benedykt XVI nawiązał do rozpoczętego niedawno Roku Wiary.
Życzę wszystkim, aby nawiedzenie grobów apostołów, męczenników i znawców oraz doświadczenie powcieni wspólnoty Kościoła owocowało umocnieniem osobistej więzi z Chrystusem. Niech rok wiary będzie okazją do jej ożywania i do dawania świadectwa wobec innych. Niech Bóg wam błogosławi.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI poinformował o zwołaniu konsystorza dla mianowania 6 nowych kardynałów. Stanie się to 24 listopada, a nowi purpuraci to
arcybiskup James Michael Harvey, Amerykanin, aktualny prefekt domu papieskiego, który zostanie z papieskiej nominacji archipresbiterem rzymskiej bazyliki świętego Pawła za murami.
Patriarcha Beshara Butros Rai, zwierzchnik maronitów w Libanie.
Syro-malankarski arcybiskup większy Trivandrum w Indiach, Baselios Klemis Totunkal.
Arcybiskup Abudży w Nigerii, John Olorun Femi Onayekan.
Arcybiskup Bogoty w Kolumbii, Ruben Salazar Gomez.
Oraz arcybiskup Manili na Filipinach, Luis Antonio Tagle.
Tym samym, biorąc pod uwagę przekroczenie w listopadzie przez 2 kolejnych purpuratów 80. roku życia, kolegium kardynalskie będzie liczyło 211 członków, w tym dokładnie 120 elektorów.
Synod biskupów o nowej ewangelizacji dobiega końca. Jego uczestnicy obradują dziś przez cały dzień w małych grupach językowych, przygotowując poprawki do propozycji, mówi arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.
Wieczorem musimy już zakończyć poprawki. Jutro moderatorzy i relatorzy wszystkich 12 grup spotykają się razem, aby zrobić tą końcową listę, a potem będzie głosowanie. Głosowanie też jest bardzo ciekawe, bo głosuje się tak, albo przyjmuje, albo nie przyjmuje, albo przyjmuje z poprawką jakąś. Tę czystą poprawkę trzeba podać. Tak było na Soborze Watykańskim II i tak to się trzymać do dnia dzisiejszego, ale uważam, że to jest bardzo ważne, bo w końcu może grupa mieć swoje zdanie, mogą wszyscy mieć swoje zdanie, ale ja mam oddzielny ojciec synod swoje zdanie i może jednak to powiedzieć, że zgadzam się, ale z pewną poprawką.
Czy na tym etapie prac można powiedzieć, że synod doszedł już do jakichś konkretnych wniosków? Pytamy o to arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
Przede wszystkim on zauważył większość ochrzczonych, która nie jest w kościele. To jest takie wyjściowe spostrzeżenie, które powinno niepokoić cały kościół, także wszystkich duszpasterzy i wiernych świeckich. To wyjściowe spostrzeżenie zostało podjęte, właściwie jeszcze z Afrycemunus rozwinięte i rozprowadzone na poszczególne takie zagadnienia, które potem starają się dać jakieś konkretne propozycje, jak przygotowanie znowu kompendium o pierwszej ewangelizacji, czy o przepowiadaniu kerygmy, żeby zbierać wszystkie teksty kościelne, które na ten temat zostały wypowiedziane i dać księżom konkretną pomoc.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Już ponad 100 tysięcy uciekinierów z ogarniętej wojną Syrii zarejestrowały władze tureckie. Szacuje się, że kolejnych 70 tysięcy schroniło się w tym kraju poza obozami dla uchodźców w społecznościach lokalnych. Kilka dni temu z sytuacją Syryjczyków w Turcji zapoznała się delegacja amerykańskiego episkopatu z biskupem Antonym Taylorem na czele. Odwiedziła ona 3 z 14 urządzonych tam do tej pory obozów dla uchodźców.
Sytuacja w rejonie przygranicznym jest napięta. Szczególnie widać to w prowincji Hatay, gdzie na początku października doszło do wymiany ognia między wojskami tureckimi a syryjskimi. Z powodu obecności uchodźców drożeją towary w sklepach, podniósł się także poziom przestępczości. Obozów dla uchodźców strzegą tureccy żołnierze. Wejścia i wyjścia są ściśle kontrolowane.
Władze w Ankarze informują, że pomoc syryjskim obywatelom kosztowała je dotychczas 300 milionów dolarów. Narzekają na zbyt mały wkład społeczności międzynarodowej. Mimo to turecki rząd nie pozwala, by uchodźcom pomagały organizacje pozarządowe. Wyjątkiem jest Czerwony Półksiężyc, pełniący funkcję doradczą w zakresie zarządzania obozami.
Duchowi zwierzchnicy katolików Ziemi Świętej zaprotestowali przeciw planom budowy muru oddzielającego tereny izraelskie od palestyńskich w dolinie Kremisan koło Betlejem. Realizacja tego izraelskiego planu przyniesie bowiem poważne szkody miejscowej ludności.
Konfiskaty dotkną wioskę Al-Waladża i 58 rodzin chrześcijańskich z Beit Dżala, których utrzymanie zależy od tych terenów, piszą w swoim oświadczeniu katolicy ordynariusze Ziemi Świętej. Zwracają też uwagę, że utrudni to działalność dwóch tamtejszych klasztorów salezjańskich. Szkoła sióstr salezjanek, do której uczęszcza 450 palestyńskich dzieci, otoczona murami i wojskowymi punktami kontroli, będzie wyglądać jak więzienie.
Betlejem pozbawione zostanie swych jedynych zielonych płuc, jaką jest Dolina Kremisan, wskazano w oświadczeniu. Planowana budowa muru zwiększy jeszcze nacisk na tamtejszych chrześcijan, nie mających stałego dochodu i nie mogących zapewnić przyszłości swym dzieciom, do emigracji. Katoliccy biskupi Ziemi Świętej przypominają swe poparcie dla stanowiska Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który już 6 lat temu uznał budowę izraelskiego muru za nielegalną. Kategorycznie przeczą też pogłoskom, jakoby Watykan i miejscowy kościół zawarły jakiekolwiek porozumienie z Izraelem w sprawie tego muru. Apelują do izraelskich władz, by odstąpiły od projektu oddzielenia nim Betlejem od Doliny Kremisan.
Charyzmat to nadzwyczajny dar Ducha Świętego dla Kościoła. Jest łaską daną za pośrednictwem człowieka zwanego założycielem. Nie utożsamia się jednak z osobą założyciela, ani tym bardziej z jego świętością czy z jego grzechami. Jest dany Kościołowi i zostaje uznany przez jego prawowitą władzę. Do charyzmatu należy tylko to, co Kościół zatwierdził. Takie jasne zasady wskazał papieski delegat dla Legionistów Chrystusa w liście do związanego z nimi ruchu apostolskiego Regnum Christi, Królestwo Chrystusa.
Kardynał Velazio de Paulis od 2 lat prowadzi dzieło przekształcenia i odbudowy zgromadzenia, które założył zmarły w 2008 roku ksiądz Marcial Maciel de Goliado. Ten meksykański kapłan prowadził podwójne życie. Po ujawnieniu jego skandali seksualnych spędził on swe ostatnie lata na życzenie Benedykta XVI w odosobnieniu za pokutę. To do niego wyraźnie nawiązują słowa włoskiego purpurata, by nie utożsamiać grzechów założyciela z charyzmatem, jaki wprowadził. Kardynał de Paulis kieruje swój list do członków tego zgromadzenia i do wszystkich innych, którzy należą do Regnum Christi, zarówno świeckich, jak i księży i osób konsekrowanych. Zwraca uwagę, że Ojciec Święty nie zlecił mu modyfikowania charyzmatu tego ruchu. Trzeba go jednak wyjaśnić i pogłębić, a tam, gdzie konieczne, oczyścić. Ludzkie sformułowania dotyczące daru Bożego, jakim jest charyzmat, są zawsze ograniczone. Zawsze zatem można je udoskonalić, pisze papieski delegat dla Legionistów Chrystusa.
W Berlinie odsłonięto pomnik upamiętniający 500 000 ofiar nazizmu wśród Sinti i Romów. W uroczystościach wzięło udział około 100 osób ocalałych z zagłady oraz m.in. prezydent i kanclerz Niemiec, przewodniczący Centralnej Rady Romów i Sinti w Niemczech Romani Rose, a także przedstawiciel Kościoła katolickiego biskup Franz Forrat.
Wysłannik niemieckiego episkopatu powiedział, że zbrodnia dokonana na narodowości Sinti i Romów długo nie była zauważana przez niemieckie społeczeństwo, a także niestety przez Kościół katolicki. Teraz pomnik postawiony tuż obok niemieckiego parlamentu i pomnika pomordowanych Żydów będzie wyrazem uznania naszego narodu wobec grupy ofiar, która po wojnie długo musiała walczyć o powszechną pamięć, a także przeciwko wciąż istniejącej nieufności i ukrytej dyskryminacji. Zbrodnię ludobójstwa popełnioną ze względów rasowych na narodowości Sinti i Romów uznał dopiero w 1982 roku ówczesny kanclerz RFN Helmut Schmidt, a decyzję o postawieniu pomnika niemiecki rząd podjął 10 lat później. Szybkiej realizacji planów przeszkodził jednak wieloletni spór o możliwość porównania zbrodni na Sinti i Romach do Holokaustu. Do takiego porównania nie chciał dopuścić niemiecki rząd. Przewodniczący Centralnej Rady Sinti i Romów w Niemczech Romani Rose zaznaczył, że nigdy nie chciał monumentalnego pomnika, ale miejsce pamięci, w którym każdy może zasięgnąć informacji o zapomnianej zagładzie. Pośrodku okrągłego, ciemnego zbiornika znajduje się wyłaniający się z wody kamień, który każdego dnia ma być przyozdobiony świeżą różą symbolizującą życie. Na tablicy wyryto wiersz Auschwitz Santino Spinellego oraz ważne daty i cytaty związane z ludobójstwem Sinti i Romów oraz uznaniem tej zbrodni przez władze współczesnych Niemiec. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Brazylijczycy z radością i wzruszeniem modlą się za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II, którego pamięć w Brazylii jest ciągle bardzo żywa. Trwa peregrynacja jego relikwii w tym kraju. Na prośbę duszpasterzy polonijnych relikwie pielgrzymują do wskazanych parafii, gdzie wierni oddają im cześć i modlą się, prosząc o wstawiennictwo papieża Polaka.
W minioną niedzielę relikwie błogosławionego Jana Pawła II zainicjowały peregrynację w stanie Rio Grande do Sul. Tego dnia w ramach kończących się targów municypalnych i Narodowego Festiwalu Różnorodnych Kultur realizowanego przez kilkanaście grup etnicznych w mieście Ijuí była sprawowana przez rektora Polskiej Misji Katolickiej uroczysta msza święta na terenie Parku Wystaw. Przed rozpoczęciem Eucharystii odbyła się procesja z relikwiami błogosławionego Jana Pawła II z polonijnego domu do ołtarza polowego. Procesji towarzyszyła młodzież polonijna występująca w polskich strojach regionalnych. Wierni reprezentujący kilkanaście grup etnicznych zgromadzeni w amfiteatrze zgotowali serdeczne, owacyjne przyjęcie czcigodnym relikwiom. Po zakończonej mszy świętej relikwie pozostały przez dłuższy czas, aby wierni mogli się przed nimi osobiście pomodlić. Przez najbliższe tygodnie relikwie błogosławionego Jana Pawła II będą nawiedzały kilkanaście wspólnot należących do parafii pod wezwaniem Serca Jezusowego w Ijuí, gdzie żyje duży procent potomków polskich osadników. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski Chrystuszowiec.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.